Moi drodzy, to jest niesamowite, o czym możemy stale mówić, stale dziękować, a śpiewaliśmy przed chwilą, że Pan przychodzi. Jak się czujecie z taką treścią pieśni? No nic nie mówicie, ale pewnie dobrze. Ja mówię teraz bezpośrednio do was. Powiem wam, że po raz pierwszy teraz stoję tutaj w tym kościele od marca i mam liczną, no kilkanaście osób przed sobą, ale to fantastycznie. Zupełnie inaczej się mówi, widząc was, widząc, że chcecie. Zastanawiałem się dzisiaj, o czym wam dzisiaj mówić, ale jestem bardzo konsekwentny w tym i pierwszą rzecz, którą zrobię, to wam przypomnę i zaraz będzie zagadka, czy dobrze pamiętacie to, co widzicie na ekranie teraz. Wyświetlam bowiem tekst pewnej pięknej pieśni. Sam nie wiem, czemu Bóg objawił mi w dobroci wielką łaskę swą i nie wiem, czemu, choć niegodnym ja, dał poznać wielką miłość swą, ale wiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że On potrafi zachować, co mi powierzył, aż do ostatniego dnia. Pamiętacie, co to jest? Cisza. No wiecie co? Przecież myśmy was już chyba 3 czy 4 razy uczyli tej pieśni. To jest ten przepiękny refren. Chciałbym, koledzy, wróćcie do refrenu jeszcze na ekranie. Ten przepiękny refren, żebyście zobaczyli. To jest to, ale wiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że On potrafi zachować, co mi powierzył, aż do ostatniego dnia. O, widzę, że teraz już troszeczkę lepiej było. Już żeście się... Zaśpiewajcie jeszcze raz. Ale wiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że On potrafi zachować, co mi powierzył, aż do ostatniego dnia. No pięknie. A teraz to pamiętacie także, co pokazuję w tej chwili na ekranie? Ten przepiękny tekst z Księgi Apokalipsy. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił. I białe szaty, abyś się przyodział. I balsamu do namaszczenia twoich oczu, abyś przejrzał. Zauważyliście? 3 razy abyś w Bożej Radzie dla Kościoła Ostatków. Mówiliśmy już 5 razy na temat tego poselstwa. 5 razy mówiłem wam o tym cały czas. Widzę, że... No tak, nie widziałem was wcześniej, nie wiem, czy pamiętacie, ale żeby utrwalić, to wam przypomnę. Za pierwszym razem mówiłem wam na temat przesiewu. Mówiłem, że ten przesiew jest po to, aby nas oczyścić. Wiecie, jak przesiewamy ziarno, to po to, aby plewy odpadły. Ja nikogo nie nazywam plewą. Ja mówię, żeby z nas odpadły plewy, a my, żebyśmy stali bardzo mocno. To było pierwsze spotkanie. Drugi raz, jak mówiliśmy na temat tego samego poselstwa, to mówiliśmy o tym, że ów przesiew dotyczy pewnej grupy ludzi. Mówiliśmy, jaka to grupa. I mówiłem wam o przypowieści o 10 pannach. I powiedziałem, wszystkie były wierzące, wszystkie należały do Kościoła, wszystkie czekały na Jezusa, a 5 było niegotowych. Jak można czekać i nie być gotowym? A jednak za 3 razem starałem się wam mówić, na czym polega ten przesiew. I powiedziałem wam, że te małe doświadczenia, że te małe kryzysy są tylko po to dane nam przez Boga, aby nas przygotować na większy kryzys. I to było bardzo ważne, bardzo istotne. A potem za 4 razem mówiliśmy o sprawiedliwości Chrystusa, która jest dla nas. O sprawiedliwości Chrystusa przypisanej. O tym, co na kredyt Pan Bóg nam daje od razu i z czego możemy się cieszyć. I opowiadałem wam o przypowieści, o szacie weselnej. Pamiętacie to? Król poszedł, żeby się przyjrzeć wszystkim gościom. Król był uradowany, że chociaż ci, którzy byli zaproszeni, zrezygnowali z zaproszenia, to jednak ci, którzy byli na tej uczcie. I nagle zauważył jednego człowieka bez szaty. Szata jest darowana dla każdego gościa weselnego. Na tym to polega. I to jest niesamowite. Ale zdecydowałem się za 5 razem mówić na ten sam temat, tylko mówiłem nie o sprawiedliwości Chrystusa dla nas, ale mówiłem o sprawiedliwości Chrystusa w nas. To było 2 tygodnie temu, a więc pamiętacie zapewne. Mówiliśmy o tym, na czym to polega, jak to strasznie ważne. A w końcu, dzisiaj jest 6 raz. I pozwólcie, że dzisiaj znowu was zabieram do tego samego poselstwa. Ale dzisiaj chcemy mówić na temat balsamu na oczy. I tak na dobrą sprawę to wam powiem, że będziemy mówili znowu o tym samym. Dlatego, że balsam na oczy, co polega na tym, aby nas uzdrowić, aby nam pomóc być innymi, nie jest niczym innym, jak kontynuacją sprawiedliwości Chrystusa w nas. Tego, czego Bóg dokonuje w naszym życiu, jak nas przemienia, jak nas kształtuje, jak zupełnie inaczej nas stawia na nogi. Ja wiem, co było po ostatnim moim wystąpieniu. Dlatego, że pewne wieści dochodzą do mnie, a powiem wam, że jakiekolwiek wieści dochodzą po kazaniu, które wygłaszam, to mnie cieszą te wieści, nawet gdy są wieściami dosyć mocnymi i czasami powiecie mocne słowa. Cieszą mnie dlatego, że myślę, ktoś słuchał, chwała Panu, o to chodzi. Zatem ostatnio, kiedy mówiliśmy tutaj na ten temat sprawiedliwości Bożej w nas, to niektórzy zauważyli i powiedzieli mi coś takiego, ja sobie to zapisałem. Mówiłeś ostatnio na temat doskonałego posłuszeństwa. I wydaje nam się, że to jest niemożliwe, że to jest nieosiągalne. I wiecie, jaką mam odpowiedź dla was? Macie rację. To nie jest osiągalne dla nas o naszych siłach. To nie jest osiągalne dla nas dzięki naszym wysiłkom i naszym próbom. I to jest to. Ale to wszystko prowadzi mnie do pytania, które chciałbym wam w tej chwili postawić. Bardzo ważne pytanie. Wiecie, to co mówię, że jest ważne, to staram się zawsze pokazać na ekranie. I możecie zobaczyć to pytanie. Czy moje doskonałe posłuszeństwo wystarczy, aby być zbawionym, aby mieć życie wieczne? Czy wystarczy? Ja nie wiem, co byście teraz na to odpowiedzieli. Ja wiem, że zwykle to się dzielimy na grupy od razu i jedni mówią tak, wystarczy, a inni mówią nie, nie wystarczy. To ja wam powiem, że ja należę do tej grupy, która mówi nie, nie wystarczy. Jakbym nie był posłuszny, jak nie byłbym doskonały w moim życiu, jak nie byłbym bezbłędny w moim życiu, to nie wystarczy dla życia wiecznego. Bo jakby wystarczyło, to już kiedyś użyłem takiego porównania, to Pan Bóg zamiast posyłać swojego Syna na Golgotę na śmierć, powinien wziąć lepszego bata na nas. Nic więcej. Jak wystarczy, to róbcie. Ale to nie wystarczy. To wcale nie oznacza, że nie musimy się troszczyć o posłuszeństwo. O nie, przypadkiem tego tak nie odczytajcie. Dlaczego to nie wystarczy? Mówiliśmy o trzech rzeczach i mówiłem o tym bardzo wyraźnie na naszym czwartym spotkaniu. Powiedziałem, po pierwsze, nie wystarczy to dlatego, że jesteśmy grzesznikami. Z natury. Jesteśmy grzesznikami i tak pozostaniemy aż do przyjścia Pana, póki nie zmieni naszej natury. A pamiętajmy doskonale o tym, że grzech nie tyle jest tym, co czynisz, ale tym, kim jesteś. To jest ta zasadnicza różnica. Zatem, jeżeli grzech jest tym, kim ja jestem, to absolutnie nie wystarczy posłuszeństwo, abym był zbawiony. Choć jest ono konieczne, bo jeśli jestem zbawiony, to będę posłuszny. Po drugie, wszyscy zgrzeszyliśmy. I to jest bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy, apostoł Paweł wyraźnie powiedział, albowiem wszyscy zgrzeszyli i, pamiętacie co dalej jest? I brak im chwały Bożej. No to jak możemy, posłuszni będziemy? Powiecie, no chwileczkę, pastorze. Jak to jest możliwe? Jeżeli wszyscy zgrzeszyliśmy, brak nam chwały Bożej, ale jesteśmy teraz posłuszni, to już nie grzeszymy. Ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy grzesznikami. Zatem i tak krzyż był potrzebny, tak czy owak. Do tego wszystkiego chcę wam powiedzieć, że nie tylko, że mamy naturę grzeszną i nie tylko zgrzeszyliśmy, może się narażę teraz, ale grzeszymy dalej. Niestety. Wciąż upadamy. I nie ma ani jednej osoby pośród nas, która by mogła powiedzieć, ja nigdy już nie grzeszę. Wiecie, raz mi się to zdarzyło, ktoś mi tak powiedział, i powiedziałem, no to w takim razie właśnie zgrzeszyłeś. Nie ma takiej osoby, która nie grzeszy. Zatem śledzicie, co staram się wam powiedzieć? Posłuszeństwo doskonałe jest konieczne w naszym życiu, ale nie po to, aby być zbawionym, bo za to nie będziemy zbawieni. W wyniku naszego zbawienia. No jak to jest? O czym chcemy mówić? No właśnie o tym, czego mój Pan, czego Jezus Chrystus dokonał i dokonuje nadal w naszym życiu. I to jest takie ważne. I w tym tekście z objawienia trzeciego rozdziału wyraźnie jest powiedziane to trzy razy abyś. Radzę ci, abyś nabył ode mnie złota, oczyszczonego złota. Abyś był bogaty, bo ci się wydaje, że jesteś bogaty, ale nie jesteś. Radzę ci, abyś przyjął ode mnie, nabył u mnie szatę. żeby twoja nagość nie wychodziła na zewnątrz. Bo ci się wydaje, że jesteś ubrany, ale jesteś nagi. I w końcu Pan Jezus mówi, radzę jeszcze jedno, abyś nabył u mnie balsamu, maści na oczy, abyś przejrzał, bo ci się wydaje, że widzisz, ale nie widzisz. Co my mamy takiego zobaczyć? Chciałbym skoncentrować waszą uwagę na przepięknym fragmencie trzeciego rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan. Tak mi się to zakorzeniło, że jak przeczytałem w jednym teologicznym artykule, że nie wiemy, czy apostoł Paweł pisał list do Efezjan, to sobie myślę, aż nie chcę o tym słyszeć. Pisał ten list i nie mam wątpliwości, bo to jest cały Paweł w tym liście. I cały Paweł znajduje się wtedy, gdy czytamy te przepiękne słowa, które teraz chciałbym, abyśmy wszyscy razem prześledzili. To znowu ważne, a więc znowu na ekranie. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni. Zauważyliście w jaki sposób? Przez Jego Ducha i Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, jaka jest długość, jaka jest wysokość i jaka jest głębokość i poznali, mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Nie mogę jednej rzeczy zrozumieć. Jak to jest, że niektórzy ludzie w tych tekstach znaleźli potwierdzenie do teorii panteizmu? Wiecie, co to jest teoria panteizmu? Są ludzie, którzy wierzą, że Bóg jest wszędzie. O, Pan Bóg jest w tym pulpicie, Pan Bóg jest w tym kwiatku, Pan Bóg jest w tej ławce, Pan Bóg jest w tej ścianie. I mówią, to te teksty o tym mówią. Nie, one o tym w ogóle nie mówią. To nie jest panteizm. One mówią o czymś znacznie większym, co jest autentyczną, prawdziwą prawdą. Żeby Chrystus zamieszkał w nas. Pan Jezus na pewno nie jest w przedmiotach, ale w nas, w żywych istotach może być. I to jest ważne. Jak to się może stać? Tylko i tylko przez Ducha Świętego. I powiem wam, że jeśli mówimy na temat Ducha Świętego, to muszę waszą uwagę zwrócić teraz na bardzo ważny element. Duch Święty jest jednym z naszych najlepszych przyjaciół. Dlatego Pan Jezus, kiedy odszedł z tej ziemi, to nam zostawił Ducha Świętego po to, żebyśmy się czuli, że mamy kogoś, a lubimy mieć przyjaciół przy sobie. Kogoś zaufanego, kogoś, kto nas kocha, kogoś, kto wychodzi nam naprzeciw. Że mamy kogoś, kto jest naprawdę cudownym przyjacielem i robi wszystko. O, właśnie, co robi? Wiecie, uczymy się w tym kwartale na temat edukacji. Uczy nas, przypomina nam. Testuje nas, calutęki czas, przemienia nasze życie, daje nam przekonanie, daje nam moc, a także zwycięstwo. Tak a propos, jesteście zainteresowani zwycięstwem w swoim życiu? Niektórzy przytakują głową. Oczywiście, że jesteśmy zainteresowani, prawda? W takim razie, jeżeli jesteście zainteresowani zwycięstwem, to nie macie wyjścia, musicie się zainteresować działaniem Ducha Świętego, bo zwycięstwo jest przez Niego w naszym życiu i tylko przez Niego. Ale jeszcze więcej wam powiem o Duchu Świętym. Duch Święty jest niesamowicie cierpliwy. Zauważyliście? To jest to drugie zdanie, które jest napisane. I wiecie doskonale dlaczego. Dlatego, że... O, powiem wam, ja byłem nauczycielem i przez jakiś czas uczyłem historii i języka angielskiego w ogólniaku w Polsce. I nie mogłem wytrzymać z tymi dziećmi. Nie wytrzymywałem, mimo że ja byłem jeszcze bardzo młody. Rozrabianie na lekcji było tak straszne, że ja wysiadałem nerwowo. Powiedziałem, nigdy nie będę nauczycielem. W związku z tym jestem przez wszystkie lata, ale zupełnie na innej zasadzie. Uczę starszych. I staram się ich nauczyć kochania swojego Boga. Świadomości tego, że ten kochający Bóg działa w naszym życiu przez swojego Ducha. Że kształtuje nas, zmienia. To jest to, co jest takie piękne, co jest takie ważne, o czym nie wolno nam nigdy zapominać. Jest niezwykle cierpliwy. A Jezus powiedział o tym Duchu, że On może być w nas. I to bardzo wyraźnie. Wiecie, w 14 rozdziale Ewangelii Jana jest zapisany tekst, który jest niezwykle interesujący. Dlatego, że Pan Jezus rozmawia z uczniami, to jest ten piękny rozdział, w którym mówił, że idę przygotować wam miejsce i tak dalej. To jest ten fantastyczny tekst, który powiedział, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jest ten fantastyczny tekst, w którym Jezus powiedział o tym, że wy znacie. I Filip podchodzi do Pana Jezusa i mówi, Panie, no jakże my mamy znać Ojca? Przecież ukaż nam tego Ojca. Pan Jezus mu mówi, Filipie, tak długo jestem z wami i ty wciąż tego nie rozumiesz? I wiecie, Pan Jezus wtedy, odpowiadając Filipowi, dodał jeszcze jedne niesamowite słowa. Znowu ważne. Wy go znacie, powiedział. Tak sobie pomyślałem, czy byłby w stanie Jezus powiedzieć coś takiego o mnie. Pomyślcie, czy o was mógłby to samo powiedzieć. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Podkreśliłem te ostatnie słowa. W was będzie. Jezus gwarantuje nam obecność Ducha Świętego. Pozwólcie na trzy cytaty teraz. Będą po kolei na ekranie i bardzo, bardzo ważne. Popatrzcie na pierwszy cytat. Bardzo ciekawe. Nasi przyjaciele, to jest Review and Herald, napisane przez Ellen White 19 września 1899 roku. Nasi przyjaciele od najmniejszych do największych zostaną zwyciężeni przez moc Ducha Świętego. Wow, fantastyczne. Nie wrogowie, przyjaciele zostaną zwyciężeni przez moc Ducha Świętego. Zatem będziemy wszyscy przyjaciółmi w tym momencie. Patrzcie na drugi cytat. Tym razem ten kolejny cytat. Bóg zapewnił, że Duch Święty zostanie udzielony każdej pokutującej duszy, aby uchronić ją od grzeszenia. Piękne. To jest z życia Jezusa. Tylko wiecie, cytuję dzisiaj, jeszcze później zacytuję życie Jezusa z tej książki Jezus, Syn Marii, dlatego że jest to najnowsze tłumaczenie i polecam wam. Wiecie, dlaczego cytuję tym razem? Bo nie znalazłem tego w naszym starym tłumaczeniu, a to są tak piękne zdania, więc sięgnąłem po nie do nowego tłumaczenia i tam to jest. Jeszcze jeden cytat, bardzo, bardzo istotny. Znowu z Review and Herald. Na rok przed śmiercią Ellen White napisała takie słowa. Religia Chrystusa oznacza więcej niż tylko przebaczenie grzechów. Oznacza, że grzech zostanie usunięty, a życie człowieka wypełnione duchem. Jak to się może stać? W jaki sposób możemy tego doświadczać? Wiecie, kiedy czytam takie wspaniałe słowa, takie fantastyczne zdania, a Jezus powiedział, i On jest w was i będzie w was. To się moje serce raduje w niesamowity sposób. Myślę sobie, Boże, jak to jest, że Ty chcesz, aby Twój Święty Duch mieszkał w moim sercu, w moim życiu i aby mną kierował, aby mnie przekonywał, aby mnie kształtował, zmieniał. To jest niesamowite. To jest coś niesamowitego. I powiem wam, że w tej szkole, w której jesteśmy, w tej szkole, kiedy Duch Święty nas tak kształtuje, uczy i przemienia cały czas i coś z nami robi, to ja się nie boję graduacji. Jeżeli to Duch Święty powoduje, że ja na graduacji będę mógł być bezpieczny i będę mógł być zwycięski, to czego mam się obawiać? I wiemy, jakie teraz myśli do waszych głów przyszły. Zdaję sobie sprawę, a skoro to ważne, to napisałem to znowu na ekranie. Popatrzcie, jak to się wszystko dzieje w życiu chrześcijanina. To się dobrze tak mówi, pastorze. To piękne, to wspaniałe, będzie, zmieni, ukształtuje, ale jak? Jak ja tego mogę osobiście doświadczyć? Jak zrobić, żeby we mnie emocje nie wywoływały reakcji, które są niewłaściwe, reakcji, które są błędne? Jak to wszystko działa? To wszystko dzieje się tylko przez wiarę. Przez wiarę przyjmujemy wszystko to, czego Bóg dokonał dla nas 2000 lat temu. Ale wiara jest także nie tylko przekonaniem, bo to jest to pierwsze, czego dokonał, co się stało, ale wiara jest także metodą, przez którą Bóg działa w naszym życiu dzisiaj. To też jest przez wiarę. Na takiej samej zasadzie. To wszystko się dzieje przez wiarę i to jest takie ważne. I to jest ten drugi punkt, ta druga strona. Chciałbym wam podać dzisiaj 5 powodów, dla których wiara w naszym życiu, codzienna wiara i praktykowanie wiary jest niezwykle ważne. I powiem, dlaczego chcę to zrobić. Dlatego, że wiecie doskonale już o tym, że ja jestem już 46 lat pastorem. I przez te 46 lat zauważyłem, co się dzieje w naszym Kościele. Jak wahadełko idzie z jednej skrajności w drugą skrajność, z jednej skrajności w drugą skrajność. I na początku, kiedy ruch adwentowy pojawił się na tej ziemi, to wszyscy wiedzieli, że tą prawdę, cudowną prawdę odkrytą przez wielką reformację i przez Lutra, prawdę o sprawiedliwości Chrystusa, o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, trzeba połączyć z naszym życiem. I adwentyści tak wiele o tym mówili i tak to dobrze rozumieli, że w pewnym momencie doszli do wniosku. Chrystus dokonał dla nas wszystko, a my teraz naszym posłusznym, uświęconym życiem zdobędziemy przychylność Bożą, że nas Pan Bóg zaakceptuje. I tak patrzyli na nas ludzie z boku i tak to rozumieli. Potem pojawili się ludzie w kościele, którzy zaczęli mówić zupełnie inaczej. Nie, nie, nie. Pan Bóg już nas zaakceptował. On nas przyjął takimi, jakimi jesteśmy. Jesteśmy takimi i On nas przyjął, On nas pokochał takimi, a teraz nas wyposaża w zdolność do tego, żebyśmy żyli tak. I mieli rację. Poza tym, że to poszło w drugim kierunku. I zaczęli niektórzy mówić, nic nie muszę robić, posłuszeństwo nie ma żadnego znaczenia. I to była druga skrajność. I wiecie, powiem wam szczerze, że dlatego mi na tym zależy, aby dzisiaj wiele powiedzieć w tych pięciu rzeczach, dlaczego to takie ważne. Ani jedna skrajność, jak zwykle żadna skrajność, nie jest dobrą skrajnością. Zatem zwróćcie uwagę, proszę teraz, na tych pięć powodów, dla których możemy być doskonale posłuszni i to tylko przez wiarę. Zauważyliście, co ja napisałem? Możemy być doskonale posłuszni, ale tylko przez wiarę. I oto powód pierwszy. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Znacie ten tekst? Doskonale go znacie, prawda? Z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, werset 6. Cytujemy go z pamięci nieraz. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bowiem kto zbliża się do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli jednoznacznie. Nie możemy się podobać bez wiary Bogu. Dlatego Pan Bóg robi wszystko, co może, żeby nam dopomóc w naszym zrozumieniu. Mało tego, w książce Patriarchowie i Prorocy znalazłem jedno króciuteńkie zdanie i jest to niesamowite zdanie. Popatrzcie na to zdanie w tej chwili. Każde potknięcie dzieci Bożych jest wynikiem braku wiary. Żeby było jasne, przeczytam to jeszcze raz. Każde potknięcie dzieci Bożych jest wynikiem braku wiary. Wow. Co robią dzieci Boże w tym momencie? Zajmują się, żeby się więcej nie potykać. W związku z tym potykają się jeszcze częściej i jeszcze więcej. Dlatego przeczytajcie to. Przeczytajcie to, co teraz tutaj jest napisane. Jeśli każde potknięcie jest wynikiem braku wiary, to nie ma żadnego sensu, abyśmy pracowali nad naszymi potknięciami. A raczej powinniśmy przekierować naszą uwagę na coś innego. Na co? Na kontakty wiary. Jeżeli potknięcie jest wynikiem braku wiary, to się muszę wiarą zająć, a nie potknięciami. Widzicie, na czym polega nasz problem? Zakasujemy rękawy i bierzemy się za te potknięcia. I walczymy jak tylko można. Kiedyś użyłem takiego określenia już tutaj i powtórzę go jeszcze raz. Jeżeli macie zamiar dać szatanowi po zębach, to pamiętajcie, że jest lepszym bokserem. Taka jest prawda. Nie uda się. Zajmijmy się wiarą w tego, który tak mu dał po zębach, że i tak jest przegranym szatan dzisiaj. To jest właśnie to. Dobrze, to była pierwsza rzecz, zatem przejdźmy do drugiego powodu. Bardzo ważne. To jest drugi powód. Pamiętajcie czego, o czym my mówimy. Powód, dla którego możemy być doskonale posłuszni. Możemy być doskonale posłuszni. Tylko przez wiarę. Jak to brzmi? Wszyscy mamy grzeszną naturę. No to wiemy. Ale to jest powód, dla którego musimy coś z tym zrobić. A ponieważ my nie zrobimy z naturą naszą nic, w związku z tym musimy iść do tego, który potrafi. A do tego można przyjść tylko do naszego Boga, tylko możemy przyjść przez wiarę. Zatem wiara jest znowu konieczna w tym. I to jest bardzo ważne. Znacie ten tekst z listu do Rzymian z rozdziału 8, wiersz 7. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Apostoł Paweł wiele w tym rozdziale pisze na ten temat. My chcemy, my próbujemy, my robimy wszystko, co tylko się da zrobić i nie wychodzi nic. I to znam już tysiące razy z moich różnych odwiedzin, różnych osób, bardzo szczerych, które czasami ze łzami w oczach mówiły do mnie: pastorze, to wszystko jest takie piękne w teorii, ale to w ogóle nie działa w moim życiu. Co jest? Co ja mam zrobić, żeby to zadziałało? W jaki sposób? Słyszałem kiedyś, że podobno pewien pastor zdecydował się, że będzie mówił kazanie na ten temat. A tak a propos, chcę wam powiedzieć, że to, co my potrafimy wyprodukować w naszym życiu najlepiej, jak pisze Izajasz w 64 rozdziale, to, co najlepiej nam wychodzi i co jest naszą cnotą, to się nazywa w Biblii szata splugawiona. Nieźle. Więc pewien pastor, który chciał na ten temat mówić, przyszedł do kościoła w takich szatach właśnie. I wszyscy aż się cofali. Ja bym się nie odważył, dlatego przychodzę zupełnie inaczej. Ale przynajmniej jego kazanie działało wtedy, bo wszyscy rozumieli, co to jest szata splugawiona i co Pan Bóg chce przez to powiedzieć. Tak więc nie potrafimy niczego zrobić, żadnego posłuszeństwa od nas samych nie wypracujemy. Pamiętajmy o tym. Ale ono jest konieczne i możliwe. Przez wiarę. Jeśli pozwolimy Bogu na to, aby tego dokonał w naszym życiu. Wiecie, to jest bardzo ważne. Musimy sobie trochę więcej jeszcze powiedzieć na temat wiary i chciałbym to w tej chwili wyjaśnić, bo to znowu jest bardzo ważne, abyśmy to mogli rozumieć. Popatrzcie teraz na ekran znowu i zwróćcie uwagę, czym jest wiara? Wiara jest utrzymywaniem kontaktów z osobą, na której możemy bezgranicznie polegać. Jest to możliwe tylko za pośrednictwem Ducha Świętego. Rozumiecie? To jest wiara. Żebym mógł wierzyć, to muszę mieć kogoś, komu wierzę, prawda? Przecież nie może być wiara oderwana od rzeczywistości. Wiara musi się łączyć z kimś. Zatem jeżeli ja mam praktykować jako chrześcijanin wiarę, to ja muszę utrzymywać takie kontakty, bo na nim mogę w 100% polegać. Ja wiem, czego on dokonuje. Ja wiem, do czego mnie prowadzi. Ja wiem, o co chodzi w całym chrześcijaństwie. W związku idę z całym otwartym sercem do mojego Boga. Jak to możliwe? Przez Ducha Świętego. Dlatego Jezus radzi balsam, czy maść na oczy. Niesamowicie to ważne. Idziemy do trzeciego powodu. Oto trzeci powód, moi drodzy. Ze względu na charakter poddania się. Wiecie, to poddanie się to jest bardzo często używane w chrześcijaństwie. Zawsze mówimy, że musimy się poddać, że to jest bardzo istotne. Apostoł Paweł pisze na ten temat w 9 i 10 rozdziale listu do Rzymian bardzo wiele. I mówi o tym, na czym polega to poddanie się, że musimy poddać się. O właśnie, w tej chwili już wam powiedziałem. Poddać się. Poddanie jest w rzeczywistości poddaniem siebie. Chyba to napisałem nawet, zaraz zobaczymy, bo już nie pamiętam wszystkiego. Tak, czym jest poddanie się? Poddanie nie oznacza poddanie rzeczy, którymi dysponujemy, ale poddanie samych siebie. To dzieje się tylko w wyniku wiary i działania Ducha Świętego. Nie ma innego sposobu. Bo kiedy ja mówię na temat poddania, to pierwsza rzecz, co mi pochodzi, poddać, no to co poddać? Konto bankowe, kluczyki od samochodu, kluczyki od domu? Nie. Siebie. O to chodzi. Bo jak poddamy siebie, to poddaliśmy wszystko. Na tym to polega. Tak więc poddanie się jest tym kolejnym, bardzo ważnym elementem w naszym życiu. Dobrze, jesteście gotowi na czwarty powód? No to idziemy po czwarty powód, moi drodzy. Popatrzcie. Ze względu na charakter kontroli, pod którą się wszyscy znajdujemy, możemy być doskonale posłuszni. Co to wszystko oznacza? Na czym to polega? Temu chyba trzeba będzie poświęcić nieco więcej uwagi, bo to bardzo ważne. Rozumiecie? A kiedyś ktoś mi powiedział, że jeżeli mówimy na temat kontroli, to nie pasuje do chrześcijaństwa. Bo ja mam wolną wolę, ja mogę robić, co chcę. No właśnie, o to chodzi. Tylko, że wolna wola nie polega na tym, że ja mogę robić, co chcę, gdzie chcę i jak chcę, tylko polega na tym, że ja robię to, co mi każe ten, komu się poddałem. I nie ma innej opcji. Nie wymyśliłem tego, apostoł Paweł napisał to w liście do Rzymian bardzo wyraźnie w 6 rozdziale. I popatrzcie, czyż nie wiecie, że jesteście niewolnikami temu, którego słuchacie? A więc oddaliście się w niewolę, czy to grzechowi prowadzącemu do śmierci, czy też posłuszeństwu, które prowadzi do usprawiedliwienia? Dzięki Bogu za to, że będąc kiedyś niewolnikami grzechu, okazaliście płynące z serca posłuszeństwo nauce, która stała się wzorem waszego postępowania. Piękne, przepiękne. Paweł mówi, o widzicie, zawsze jesteście pod kontrolą czyjąś. Czyją kontrolą możemy być? Jak tutaj dla tych z was, bo wiem, że niektórzy często sobie to notują, pozwoliłem sobie teraz pokazać na ekranie odnośniki. Chciałbym was namówić, kochani. Jeżeli możecie, to zapiszcie to sobie. Przeczytajcie tylko cztery strony z książki Życie Jezusa. Przeczytajcie stronę 334 z 51 rozdziału. Przeczytajcie stronę 229 z 33 rozdziału. Przeczytajcie stronę 179 z 26 rozdziału i stronę 83 z rozdziału 13. Przeczytajcie w domach dzisiaj te strony. Tylko cztery. Jak chcecie całe rozdziały czytać, czytajcie, ale ja was zamawiam tylko na te cztery strony. O, niektórzy już robią zdjęcia nawet z ekranu, to będziecie mieli od razu zapamiętane to wszystko. To jest bardzo ważne. Jeśli mogę kolegów prosić, wróćcie jeszcze raz na moment na tego slajdu. To jest to. Przeczytajcie to, zobaczycie, co tam jest napisane, bo są niesamowite rzeczy tam napisane. To jest właśnie to, co może być dla nas niezwykle przydatne. Myśmy się zaprzedali w ręce szatana. My? Powiecie, ja nigdy. Adam z Ewą to już zrobili skutecznie dla nas wszystkich. Szatan powiedział, ja jestem panem tej planety, ja tutaj rządzę i wy będziecie chodzili moimi drogami tak, jak ja chcę. I nie mamy żadnej szansy, chyba że przyjmiemy Chrystusa poprzez działanie Ducha Świętego w naszym życiu i wtedy przejdziemy spod jednej kontroli w drugą kontrolę. Pamiętajcie, że nasza wolna wola nie zniknęła. Ona nadal jest. Ale zawsze znajdujemy się tylko albo pod kontrolą Bożą, albo pod kontrolą diabła. I ta nasza wolna wola prowadzi nas tylko do decyzji, pod czyją kontrolą chcę być. Myślicie, że to jest takie proste, że to się tak da, że to będzie takie łatwe? Pozwoliłem sobie dzisiaj wybrać szereg cytatów, które poruszyły mną niesamowicie. Wiecie, książki Ducha Proroctwa czytam przecież już od tylu lat, ale czasami je tylko czytałem. Ale jak teraz w celu poszukiwania czegoś znalazłem pewne cytaty, to mnie powaliły zupełnie. Mówię wam szczerze. Pomyślałem sobie, jak mogłem nie zauważyć? Tam jest to tak pięknie, tak wyraźnie wyartykułowane w niesamowity sposób. Zacytuję jeszcze raz teraz taki troszkę obszerniejszy cytat z książki Życie Jezusa, ale z tłumaczenia Jezus, Syn Marii. I popatrzcie, co tam jest napisane. Chrystus obiecał swemu Kościołowi dar Ducha Świętego. I ta obietnica należy do nas tak samo jak do pierwszych uczniów. Jednak jak każda inna obietnica udzielona została pod pewnymi warunkami. Jest wielu takich, którzy wierzą i twierdzą, że głoszą obietnicę Pana. Mówią o Chrystusie i o Duchu Świętym, a jednak nie odbierają żadnych korzyści. Nie poddali się prowadzeniu i kontroli boskiego wpływu. Nie jesteśmy w stanie używać Ducha Świętego. To Duch Święty ma używać nas. Za Jego pośrednictwem Bóg działa w swoim ludzie, będąc sprawcą ich chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. To według Filipian 2,13. Jednak wielu nie chce się temu poddać. Chcą kierować sami sobą. Oto dlaczego nie otrzymują niebiańskiego daru. Rozumiecie teraz, na czym to polega? Nie mamy szans na otrzymanie Ducha Świętego, jeśli nie poddamy się Bogu, siebie całkowicie, aby On nas przejął. Jesteście tego świadomi? To jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne. Posłuszeństwo jest owocem wiary, jak czytamy w książce Droga do Chrystusa na przykład, bardzo wyraźnie. To, wiecie, jeden z moich ulubionych kaznodziejów, niestety już nieżyjący, powiedział coś, co wciąż mi utkwiło w pamięci. Morris Vanden powiedział tak. Jeśli chcecie mieć jabłka, to ile się musicie napracować, żeby mieć jabłko? Powiedział, wcale. Trzeba mieć tylko jabłoń. Zdrową jabłoń. Jeśli macie zdrową jabłoń, macie zdrowe jabłka. I dodał do tego jeszcze, jabłoń się też nie musi martwić o kolejne jabłka, czy te jabłka wyprodukują inne jabłka. Dlatego, że jabłoń ma to do siebie, że w naturalny sposób produkuje sama z siebie dobre owoce. I moglibyśmy inne drzewa wymieniać i inne rośliny wymieniać i to wszystko na tym polega. Nie ma tak, żeby ktoś zasadził ogórki i zbierał marchew. Każdy produkuje w naturalny sposób swoje dobre owoce. I tutaj znowu ważne, bardzo ważne zdanie. Popatrzcie. Zdrowy chrześcijanin nie musi pracować nad tym, aby owocować. Jest ono tylko w naturalny sposób, jest on tylko, przepraszam, w naturalny sposób naśladowcą Chrystusa. Tak to działa. Dlatego potrzebujemy wiary i to jest to. Jezus powiedział, że ziemia sama z siebie owoc wydaje. To jest 4 rozdział Ewangelii Marka. Najpierw trawę, potem kłos, potem pewne zboże w kłosie. Także jeśli wam przyszło do głowy, pastorze, ale nie mam tych owoców w życiu. Spokojnie. Macie od razu, zasadziliście jabłoń i od razu zbieracie jabłka? Trzeba czekać, czekać. Kupiliśmy z żoną swego czasu tutaj szereg lat temu w takiej ogromnej donicy drzewo cytrynowe. Podlewaliśmy, robiliśmy, zauważyliśmy kwiatki, potem maleńkie zalążki owoców, a potem zebraliśmy 8 cytryn z tego maleńkiego drzewka i byliśmy tacy dumni. Dalej nie pytajcie, bo drzewko niestety umarło, ale to już zupełnie inna przyczyna była. Tak czy owak, zwróćcie uwagę, że zdrowe drzewo, zdrowe owoce przynosi. Co to znaczy zdrowe drzewo w chrześcijaństwie? Zdrowy chrześcijanin. Jaki chrześcijanin jest zdrowy, jeśli utrzymuje kontakty wiary i poddał się Chrystusowi i Duch Święty może wykonywać to, że przejrzał, że widzi na oczy i tego nam Pan Jezus daje. Brat Jacek na początku przeczytał przepiękny tekst. Popatrzcie, ten tekst jest taki ważny. Mam tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Paweł miał pewność. Mamy taką pewność? To jest niesamowite. O, coś teraz zauważyłem, że dużo pytań wam stawiam dzisiaj. I zacząłem taki konwersacyjny język wprowadzać dzisiaj. Wybaczcie, muszę się pilnować teraz, żeby tak nie było. Przechodzimy do ostatniego elementu. 5 powód. Najpiękniejszy. Najpiękniejszym przykładem posłuszeństwa wiary jest sam Pan Jezus. I to jest cudowne. Ktoś powie, no nie, nie, nie. Pan Jezus przyszedł na ten świat. On miał w kieszeni swoją moc boską i on potrafił, ale my nie potrafimy. Nieprawda. Przyszedł na ten świat, żeby nam pokazać, że my potrafimy tak samo, jeżeli będziemy robili to samo, co On. I mamy być tu na ziemi takimi małymi Chrystusami. Powiecie, nigdy, nigdy takimi jak Jezus nie będziemy. Macie rację. My nigdy nie będziemy takimi jak Jezus. Ale możemy czynić tak jak Jezus. A to jest różnica. Zauważyliście różnicę? O, znowu ten konwersacyjny język. Tak, to jest właśnie to. Jezus nie był z natury grzesznikiem, ale pokazał nam, jak być posłusznym dzięki wierze. I to jest to. Skąd my to wiemy? Popatrzcie już na koniec, ostatni tekst, przedostatni, który zacytuję. W Ewangelii Jana w 10 wersecie 14 rozdziału. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu? To jest to z Filipem ta rozmowa. A Ojciec we mnie? To, co wam mówię, nie mówię od siebie. Ojciec, który mieszka we mnie, dokonuje swoich dzieł. Jezus cały czas to mówił. Myślicie, że to ja z siebie czynię? Nie. Ja pozwoliłem i nie mam, potrafię sobie wyobrazić, żebym był bez Ojca każdej sekundy mojego życia. Ja sobie nie wyobrażam, abym był bez Jezusa każdej sekundy mojego życia. Na tym polega zwycięstwo, przez wiarę. I to jest ta zasadnicza różnica. Apostoł Paweł, pisząc list do Kolosan, napisał to, co jest moim gorącym życzeniem dla was wszystkich. Napisał, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Jakże życzę wam tego z całego serca, abyśmy umieli w taki sposób postępować, Dokładnie tak, jak w Drodze do Chrystusa na 65 stronie napisane są słowa. Zapytasz, jak masz trwać w Chrystusie? W ten sam sposób, w jaki przyjąłeś Go po raz pierwszy. Nie myślmy, że jest to możliwe, aby coś samemu zdziałać. Ale jeśli to przez wiarę się dzieje w naszym życiu, to zwycięstwo będzie nasze. I będziemy posłuszni każdemu poleceniu Bożemu, każdemu przykazaniu. A kiedy Jezus przyjdzie, zmieni tylko naszą naturę. Bo pamiętajcie, że grzesznikiem nie jest to, jak grzeszymy, ale to grzechem jest, kim jesteśmy. Niechby Bóg pomógł nam w tym, abyśmy to mogli rozumieć w pełni. Dlatego zapraszam was teraz, abyśmy na moment przymknęli swoje oczy i skierowali uwagę do naszego Pana w krótkiej modlitwie. Panie, Ty wiesz wszystko, Ty znasz nas doskonale. Dlatego proszę z pokorą pobłogosław, zmień nas, kształtuj nas, przerabiaj nas nieustannie w naśladowców Twoich przez wiarę, abyśmy byli zwycięzcami dla Twojej chwały. W imieniu Jezusa o to proszę. Amen.